podcast Innymi Słowy. Witam serdecznie w podcaście Innymi Słowy. W podcaście, w którym omawiamy i rozwiązujemy zagwozdki językowe oraz staramy się spojrzeć na język z trochę innej perspektywy. Przy uczeniu się języka obcego normalną rzeczą jest, że napotykamy na słowa obcego pochodzenia. Mowa wówczas o zapożyczeniach. Prawdziwym skarbcem zapożyczeń jest język angielski, który przybrał dzisiejszą formę przez to, że posiada bardzo dużo wyrazów z obcymi etymologiami. Na lekcjach słyszeliśmy na pewno również, że wiele słów pochodzi z łaciny czy greki. Po polsku używamy takich słów codziennie. Z biegiem historii język polski zaczął zapożyczać słowa z włoskiego, tureckiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz oczywiście angielskiego. Rzeczą naturalną jest także, że te słowa zakorzeniły się już w naszym języku. Zawsze mnie ciekawiło, czy są przypadki, kiedy to inne języki zapożyczają wyrazy z polskiego. Nigdy nie umiałem podać konkretnego przykładu takiego zjawiska. Dzisiaj spojrzymy na kilka takich przypadków, nie tylko z angielskiego. Ustalmy jednak jakieś zasady. Czym jest właściwie polonizm? To słowo zapożyczone z polskiego. Zaznaczę, że nie będę omawiał pewnych grup polonizmów. To znaczy, nie będę tutaj omawiał pochodzenia słów określających jedzenie czy też nazwy geograficzne jak pierogi, kiełbasa czy też Małopolska, Mazowsze, bowiem te wyrazy można zastosować wyłącznie w kontekście polskim. Skupię się jednak szczególnie na słowach, które w innych językach używa się na co dzień, najczęściej w różnych kontekstach. Zacznijmy z grubej rury. Od angielskiego. Ucząc się tego języka, czytając materiały lub słuchając wiadomości, ciągle natrafiamy na słowa pochodzenia germańskiego albo łacińskiego, do tego w formie, którą najczęściej spotkamy także w języku francuskim. Nie jest to oczywiście nic dziwnego, jak przyjrzymy się historii Wysp Brytyjskich. Historia tego języka jest nadzwyczaj ciekawa. Po przybyciu Anglosasów na wyspy, ląd zostaje podbity przez m.in. ludy skandynawskie. Później dochodzi podbój zamieszkujących Francję Normanów, który najbardziej odcisnął piętno na angielskim i właściwie ukształtował go do tej formy, którą znamy dzisiaj. Ustaliliśmy już, że język ewoluuje oraz zapożycza słowa. Angielski jako język był stosunkowo odizolowany przez kilka wieków, przynajmniej od Europy. Nie mówię tutaj o wewnętrznych wpływach z różnych regionów Wysp Brytyjskich. Miasta takie jak Londyn utrzymywały oczywiście kontakty na przykład z handlarzami z innych krajów. I jak się za chwilę przekonamy, podobne współoddziaływanie na język może skutkować w powstawaniu nowych słów. Już w średniowieczu istniała bardzo rozwinięta sieć szlaków handlowych pomiędzy Ligą Hanzeatycką a państwami Europy Zachodniej. Przypomnijmy, że do Ligi Hanzeatyckiej należały miasta, państwa leżące na południowym brzegu Morza Bałtyckiego, takie jak Rostock, Lubeka w dzisiejszych Niemczech, czy Szczecin, Kołobrzeg w Polsce, ale również miasta na południowym brzegu Morza Północnego, na przykład w dzisiejszej Holandii. Jednym z głównych celów owych kupców była stolica Anglii. Tamże statki z nadmorza Bałtyckiego zawoziły m.in. skórę, piwo oraz drewno. Do Londynu przybijali również handlarze z terenu Prus, czyli terenu, który dzisiaj Polska dzieli z Rosją, obwodem kaliningradzkim. Z racji tego, że na tym terytorium znajdowało się bardzo dużo lasów, a w tych lasach rosły głównie świerki, ktoś mądry wpadł na dobry pomysł, żeby Anglikom te świerki sprzedawać. Był jednak mały problem, albowiem 600 lat temu nie było wcale się tak łatwo nauczyć nowego języka. Oczywiście, jeżeli chodzi o pieniądze, to ludzie są zawsze zdolni dogadać się nawet na migi i język nie stanowi problemu. Anglicy, zdaje się, nie rozumieli zbytnio języka pruskiego. Lecz jedna rzecz wydaje się, że utkwiła im w pamięci. Zapewne po długich próbach dogadania się, Prusacy, którzy właśnie przypłynęli z nowym zapasem drewna, wspomnieli coś o miejscu, z którego przybywają. O Prusach. I wydaje się, że jest to jedyna rzecz, którą Anglicy właściwie zapamiętali. I zresztą do dnia dzisiejszego. Bo dziś w języku angielskim na świerk mówi się spruce. S-P-R-U-C-E. Jestem już w stanie sobie wyobrazić, ile pytań rodzi się w waszych głowach. Zdecydowanie. Trzeba podkreślić, że tak jak z większością słów we wszystkich językach, nie da się jednoznacznie powiedzieć, w jaki sposób jakieś słowo przeszło do innego języka. Historię z kupcami, którą właśnie przytoczyłem, też należy raczej traktować z przymrużeniem oka. Ale jednak chwila. Co to jest właściwie język pruski? Czy słowo spruce w języku angielskim to polonizm? Wszystko po kolei. Język pruski to język z grupy języków bałtyckich, który był używany w regionie dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego przez zamieszkałych tam Prusów. Zanim ktoś zada pytanie na temat np. zakonu krzyżackiego, to warto coś wyjaśnić. Po przybyciu w tamto miejsce krzyżaków, ludność tubylcza dalej mówiła w swoim języku, lecz z czasem ten język zaczął być coraz rzadziej używany. W XVIII wieku język całkowicie wymarł. Należy zaznaczyć, że fakt, że należał do języków bałtyckich, sprawia, że był podobny na przykład do języka litewskiego lub łotewskiego. Można się doszukać zapożyczeń z języka polskiego, ale jednak nie stanowi to większości w języku pruskim. Wiemy, że słowo Prusy było już wcześniej znane w zachodniej Europie i brzmiało mniej więcej jak Prus. Bardzo możliwe, że przez to, że to właśnie z Prus przywożono bardzo dużo świerków, Anglicy utożsamili tę roślinę z nazwą tego terytorium. Po takim wyjaśnieniu pozostaje się zapytać, czemu to słowo pojawia się w odcinku o polonizmach. W niektórych źródłach, a w szczególności na internecie, na którym można znaleźć bardzo dużo informacji, prawdziwych lub nieprawdziwych, można przeczytać, że słowo spruce może pochodzić z polskiego. Jest bardzo mało dowodów, przemawiających za słusznością takiej tezy. A z drugiej strony pojawia się wiele nieścisłości, które wykluczałyby takową możliwość. Jedynym sensownym argumentem, który udało mi się znaleźć, jest to, że słowo spruce miałoby pochodzić bezpośrednio od słowa spruce. Skąd spruce? Pojawia się jednak niemało problemów. Nie udało mi się co prawda potwierdzić, czy takie sformułowanie istniało w języku pruskim, ale są na to bardzo małe szanse, zważywszy na podobieństwo tego języka z litewskim czy łotewskim, gdzie podobna konstrukcja nie występuje. W takim razie takie tłumaczenie mogłoby być wyłącznie podyktowane tym, że to Polacy przywozili drewno świerkowe do Anglii. Prawdą jest, że Polska posiadała te tereny od XVI wieku. Ale z drugiej strony pierwsze odnotowania słowa spruce w języku angielskim pojawiają się już w XIV wieku, czyli 200 lat wcześniej. Na koniec podam, że ani Oxford Dictionary, ani Merriam-Webster Dictionary, dwa wiodące, bardzo ważne słowniki języka angielskiego, nie podają, że pochodzenie tego słowa wskazywałoby na język polski. Z XIV wieku przejdźmy 500 lat w przód, bo jest inne słowo w języku angielskim, które może mieć prawdopodobnie pochodzenie polskie. Polski nie ma. Trwają zabory. Pewien człowiek siedzi w dużym, starym fotelu. Siedzi przy kominku, w którym goreje ogień. Na nosie ma okrągłe okulary. W rękach trzyma książkę. Oczekuje kogoś. Po kilku chwilach ktoś puka do drzwi. Człowiek odkłada książkę, bierze lampę, wstaje i idzie do drzwi. Otwiera drzwi. Na dworze mróz. Śnieg wpada do mieszkania. Człowiek rozgląda się na ganku, po czym wpuszcza gościa do środka. Po kilku minutach sytuacja się powtarza. Ktoś puka do drzwi. Człowiek w okularach podchodzi do drzwi i wpuszcza gości. Po kilku chwilach w mieszkaniu znajduje się mała grupka ludzi. Spotkali się potajemnie, by omówić swój plan. Wspólnie tworzą oni ruch oporu przeciw zaborcy. Jest to część polskiej inteligencji. Słowo inteligencję w języku angielskim pojawiło się w drugiej połowie XIX wieku. Jednakże słowo zyskało największą popularność dopiero na początku XX wieku. Było często używane w określeniu ludzi wykształconych w carskiej Rosji. Wydarzenia w Rosji na początku XX wieku, a potem już w Związku Radzieckim, doprowadziły do dość trwałego utożsamienia tego słowa z kółkami ludzi wykształconych, szczególnie w tym kraju. Przez to też słowniki języka angielskiego podają, że słowo inteligencja pochodzi albo z polskiego, albo z rosyjskiego. Ciekawą sprawą jest również fakt, że bardzo prawdopodobne, że rosyjskie słowo inteligencja pochodzi bezpośrednio z polskiego. Forma polskiego wyrazu w tym języku jest identyczna. Więc możemy śmiało powiedzieć, że to słowo do angielskiego przeszło tak czy owak z polskiego. Na koniec zostawiłem jedno słowo, którego polskie pochodzenie jest najbardziej prawdopodobne. Chodzi o słowo brytka. Pisze się brytyzyka albo brytysyka. Jak nie trudno się domyślić, oznacza to po prostu bryczkę. Słowo było dość popularne w połowie XIX wieku. A dzisiaj? No właśnie. W dzisiejszych czasach słowo nie jest używane w języku angielskim, bo nie jeździmy już przecież bryczkami. Tak jak wspomniałem na początku, to nie jedyne słowa w języku angielskim z polskimi korzeniami. Były to jednak te, które nie oznaczały potraw czy na przykład nazw geograficznych. Jako ciekawostkę podam, że w języku angielskim słowo kielbasa oznacza konkretny rodzaj kiełbasy. W angielskich słownikach figurują także takie słowa jak sejm albo szlachta, ale w rzeczywistości nie da się ich użyć w innym znaczeniu niż po prostu jako historyczne określenia, które zawężają się wyłącznie do historii Polski. Aczkolwiek warto dodać, że według Oxford Dictionary na przykład słowa takie jak Czech oraz hord. Czech oraz horda. Nie są, jak można się domyślić, polskimi słowami, lecz ich angielska pisownia opiera się bezpośrednio na polskiej. W Londynie, w Wielkiej Brytanii, udajemy się na wyobrażony statek i kierujemy się na południe. Przepływamy kanał La Manche i docieramy do największego historycznego wroga Zjednoczonego Królestwa. Tak, będę teraz mówił o języku francuskim. Może niektórych nie zdziwi fakt, że w tym języku jest równie mało, a w zasadzie nawet mniej, niż w języku angielskim słów zapożyczonych z polskiego. Trzeba na początku powiedzieć, że francuski sam w sobie jest bardzo purystyczny. To znaczy, przesadnie dba się o czystość i poprawność językową. Jako sztandarowy przykład możemy wziąć na przykład słowo komputer, bowiem w wielu językach to słowo jest zapożyczone z angielskiego. Wszyscy używają tego słowa i zdaje się im to nie przeszkadzać, lecz we Francji Akademia Francuska, l'Académie Française, czyli taka rada, która czuwa nad poprawnością języka, ustaliła, że komputer to nie komputer, lecz ordinateur. Podobnych przykładów jest masa. Ale przejdźmy do polonizmów. No właśnie. Czy są jakieś we francuskim? No, niezbyt. Bardzo trudno było mi znaleźć jakiekolwiek słowo do tego materiału. poza jednym wyjątkiem. Zróbmy krótką przerwę na zagadkę. Oto ona. Skąd się wzięło słowo całować? Odpowiedź A. Od rzeczownika całun, który kiedyś oznaczał welon. B. Od rzeczownika cała, który niegdyś oznaczał ozdobny pierścień. Odpowiedź C. Od przymiotnika cały, który niegdyś oznaczał zdrowy. Powtórzę odpowiedzi oraz pytanie. Skąd się wzięło słowo całować? Odpowiedź A. Od rzeczownika całun, który kiedyś oznaczał welon. Od rzeczownika cała, który niegdyś oznaczał ozdobny pierścień. Lub odpowiedź C. Od przymiotnika cały, który niegdyś oznaczał zdrowy. Rozwiązanie na końcu odcinka. Myślę, że niektórzy by się spokojnie kłócili, że słowo, o którym zaraz opowiem, nie jest polonizmem jako takim. Nawet nie mam na myśli tego, że etymologia owego słowa jest niepewna. Chodzi mi o słowo beza, które po francusku brzmi meringue. Angielska pisownia jest taka sama jak francuska. M-E-R-I-N-G-U-E. Już widzimy pierwszy problem. Dlaczego ten przysmak po polsku nazywa się beza, a po francusku meringue? I dlaczego język polski miałby mieć coś do czynienia z tym francuskim słowem? Polski wyraz został zapożyczony z niemieckiego słowa bezel, oznaczającego to samo ciasto. Natomiast niemieckie słowo zostało zapożyczone z francuskiego słowa baiser, oznaczającego pocałunek. Powoli zatacza nam się ciekawe koło, bo francuska nazwa najprawdopodobniej pochodzi od słowa, uwaga, murzynka. Nie mam teraz na myśli kobiety o innym kolorze skóry, lecz ciasto, które wszyscy znamy pod nazwą murzynek. No właśnie, czemu w słowniku języka francuskiego CNRTL napotykamy słowo murzynka zamiast murzynek? Odpowiedź brzmi nie wiem. Nie znalazłem na to odpowiedzi. Słowo meringue zostało po raz pierwszy zanotowane w 1692 roku. I najciekawsze jest to, że przedtem istniała już inna, prostsza nazwa na takie ciasto. Ale chwila. Murzynek wcale nie wygląda jak beza. O co tutaj chodzi? W wymienionym słowniku języka francuskiego jest podane, że pierwotne słowo meringue było używane w kontekście meringue au chocolat, czyli ciasta z czekoladą. Ku mojemu zdziwieniu, po wpisaniu tej frazy w wyszukiwarkę internetową, moim oczom ukazały się również ciasta z czekoladą. Niestety, nie jestem znawcą ciastkarstwa francuskiego z końca XVII wieku, więc nie mogę jednoznacznie powiedzieć, w jaki sposób nazwa ciasta czekoladowego przeszła w nazwę bezy. Wspomniałem jednak na początku, że pochodzenie tego słowa jest niepewne. Nie zmienia to jednak faktu, że słowniki francuskie podają tę etymologię za najbardziej prawdopodobną.
Podcast innymi słowy.
Przejdźmy może teraz do języka, który poniekąd jest nieco bliższy polskiemu. Mam na myśli kraj, z którym dzielimy Odrę. Nie jest zaskoczeniem, że w języku polskim jest bardzo dużo słów oraz zwrotów, które zapożyczyliśmy z niemieckiego. Niestety jednak Niemcy nie zapożyczyli od nas aż tak wielu słów, ale zdecydowanie więcej niż angielski lub francuski. W średniowieczu, mniej więcej w czasach, kiedy Polska przyjmowała chrzest, na terenie dzisiejszych Niemiec i nie tylko istniało Święte Cesarstwo Rzymskie. Owe cesarstwo było podzielone na bardzo dużo małych państewek, często miast państw, które miały własną politykę wewnętrzną, lecz nad wszystkimi panował święty cesarz rzymski, właściwie niemiecki, który był wybierany przez państwa związkowe. Szczególnie na samym początku cesarstwa, czyli w roku 800, kiedy to Karol Wielki został pierwszym świętym cesarzem rzymskim, bardzo trudno było określić jednoznaczne granice cesarstwa. Były one umowne i wyznaczane były przez tak zwane marchie, po niemiecku mark. Marchie miały główne zadanie bronić cesarstwo przed napadami barbarzyńskich Słowian oraz innych ludów. Od słowa marchia, czyli mark, pochodzi na przykład angielska nazwa Danii, Denmark, lub po niemiecku Dänemark, co oznaczało marchie Duńczyków. Te nieścisłości związane z ustaleniem konkretnej granicy doprowadziły do zapożyczenia jednego słowa z ówczesnego języka zachodniosłowiańskiego, bo należy zauważyć, że w X wieku nie możemy zbytnio mówić o polskim, jako że nasz język był na tak niskim poziomie rozwoju, że polski, czeski i słowacki były jednym językiem. O jakie zapożyczone słowo chodzi? O granicę. O słowo granica. Dzisiaj po niemiecku granica to Grenze. W języku średnioniemieckim słowo to brzmiało niemal jak dzisiejszy polski odpowiednik. Grenitz albo Grenica. Zaznaczę, że nie jestem pewien co do wymowy spółgłoskiej ry w tych słowach. Innym przypadkiem, kiedy Niemcy zapożyczyli słowo z polskiego, jest wyraz dali. Nie jest to dość często używane słowo. Jest wykorzystywane jako wykrzyknienie. Polski odpowiednik tego wyrazu to dalej. Po polsku, jak i po niemiecku używamy takiego sformułowania do pospieszenia kogoś. Jednakże ów wyraz jest dość rzadko używany, bowiem był często analogią do polskiego wio w kontekście pospieszania konia. Dzisiaj sformułowanie dali w języku naszych zachodnich sąsiadów jest uważane także za potoczne. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jest bowiem inne słowo, które Niemcy od nas przejęli. Chodzi o wyraz bić, po niemiecku peitsche. To słowo zostało zapożyczone już w XIV wieku, więc też zbytnio nie możemy mówić o tym wyrazie jako o polonizmie, bo czeski oraz polski były wówczas wyłącznie dialektami. Nie odchodząc jeszcze daleko od tematu koni, zaznaczę, że niemiecka forma szabla, zebel, pisze się S a umlaut B E L, pochodzi z polskiego. Szabla nie jest polskim słowem, bo pochodzi z węgierskiego, ale w wielu językach forma tego słowa wywodzi się z polskiego. Warto też dodać, że dużo nazw zwierząt, przede wszystkim ptaków i ryb, w niemieckim zostało zapożyczonych z polskiego. Są nimi na przykład szczygieł, sztyglitz, czyżyk, cajzyś, sandacz, canda, karaś, karausze. Na sam koniec zostawiłem języki najbardziej zbliżone do polskiego. W języku rosyjskim znajdziemy bardzo dużo słów, które pochodzą z łaciny oraz pozostałych języków romańskich, ale ich forma została zapożyczona z polskiego. Jeden przykład już słyszeliśmy. Innymi są na przykład butylka, kuchnia, muzyka, poczta, prywatny. Wydaje mi się, że słowa były do odszyfrowania. Warto też wspomnieć, że to Rosjanie zapożyczyli od nas również formy nazw geograficznych, takie jak Paryż czy Węgria. Dla porównania, Węgry po ukraińsku to Uhorszczyna, co podkreśla fakt, że rosyjska nazwa tego państwa jest polonizmem. Ale w języku rosyjskim są również normalne słowa, które przeszły bezpośrednio z polskiego, nie tylko z łaciny. Wymienię je teraz, a wy możecie zgadnąć, z jakich polskich słów się wywodzą. Zaznaczę, że znaczenie słów w rosyjskim często różni się od tego w polskim. Bydło. Bydło. To już archaizm w tym języku. Więziel. Monogram. Ale istnieje też słowo uziel, które oznacza węzeł. Oba słowa mają tę samą etymologię i pochodzą z polskiego. Kliancić. Od słowa klęczeć. dzisiaj używane nieoficjalnie jako prosić, błagać. Mieścianin, mieszczanin, lecz w tym wypadku słowo odnosi się do członka historycznej grupy społecznej. Powidło, powidło. Powstaniec, powstaniec, buntownik. Pojedynek, pojedynek. Przedmieście, przedmieście. Chłopiec, potocznie chłopiec. Możliwa etymologia także z ukraińskiego. Jak widać, słowa były do zrozumienia. Lecz nie ma co ukrywać, język rosyjski zauważalnie różni się od języka polskiego. Na sam koniec pozostają dwa bardzo nietypowe w stosunku do polskiego języki, czyli ukraiński i białoruski. Oba języki właściwie powstały m.in. na bazie polskiego, szczególnie białoruski. Język oraz kultura na terenie dzisiejszej Białorusi do epoki sowieckiej były w dużym stopniu spolonizowane i Białorusinom było o wiele bliżej kulturowo oraz językowo do Polski niż do Rosji. Po II wojnie światowej tereny te weszły w skład Związku Radzieckiego. Od tego momentu kraj doświadczył silnej rusyfikacji. Do tego wprowadzona została bezpłatna edukacja. Właściwie to przestało się mówić po białorusku i wszyscy zaczęli używać rosyjskiego. Tak dochodzimy do dnia dzisiejszego. Co prawda, na Białorusi prowadzone są procesy rewitalizacyjne języka białoruskiego, czyli zachęca się ludzi do mówienia w tym języku, lecz to nie zmienia faktu, że nadal w tym kraju większość ludzi porozumiewa się w języku rosyjskim. Drugim językiem jest język ukraiński. Ukraińcy byli zawsze bardziej niezależni w zakresie języka oraz kultury w porównaniu do Białorusinów. Nie zmienia to jednak faktu, że poprzez wydarzenia historyczne ukraiński został silnie ukształtowany przez język polski. Także w erze sowieckiej Ukraińcy nie przestali porozumiewać się w swoim języku, przede wszystkim na zachodzie kraju, i język dobrze zachował się do dzisiejszych czasów. Jurij Szewiliow oszacował, że aż 14%, czyli jakieś 17 tysięcy wszystkich słów w języku ukraińskim pochodzi z języka polskiego. Poświęćmy na koniec jeszcze chwilę temu, dlaczego zjawisko zapożyczania ma w ogóle miejsce. Główną, wspólną przyczyną jest potrzeba nazwania jakiejś nowej akcji, stanu lub rzeczy, której w danym momencie nie jesteśmy w stanie nazwać. Pierwszy przykład to oczywiście, kiedy doświadczamy jakiegoś nowego zjawiska. Ludy tubylcze żyjące w dżungli mogły nie mieć kiedyś nazw na broń palną, samoloty lub nawet na białego człowieka. Musieli albo stworzyć takie słowo, albo je zapożyczyć. Mogliśmy pomyśleć, że to wcale nie jest powszechne zjawisko, spojrzawszy na podany przeze mnie przykład, ale sprawa ma się inaczej. Popatrzmy na słowo ketchup. Zapożyczyliśmy je z angielskiego, bo nigdy wcześniej nie widzieliśmy tej magicznej substancji, a w języku angielskim już takie słowo istnieje. My, luksusowo, nie tworzymy własnego słowa, lecz je kopiujemy. Jakby nie patrzeć, Anglicy zrobili to samo Chińczykom. To Chińczycy używali takiej czerwonej zaprawy do ryb, którą nazywali koe chap lub ke chap. Potrzeba nazwania jakiegoś niedoświadczonego przez nas zjawiska jest jedną z przyczyn zapożyczenia słów. Inną przyczyną, którą puryści językowi nadzwyczaj tępią, jest zapożyczanie słów z drugiego języka i zastępowanie nimi słów we własnym języku. Na przykład używanie słowa progres zamiast postęp w zdaniu: w zeszłym roku dokonaliśmy wielkiego progresu. Taka sytuacja jest także często powiązana z pewną modą, a nie z konkretną potrzebą nazwania nowego zjawiska. Nie ma co ukrywać, że obie przyczyny są naturalne. Język zmienia się i zmieniać się będzie. Dużo ludzi natomiast uważa, że język w ten sposób ubożeje. To jednak jest temat na inny odcinek. Pytanie do Was. Czy uważasz, że lepiej, że język polski ma stosunkowo mało słów w innych językach i jest w pewien sposób unikatowy, czyli tak jak jest teraz, czy też lepiej byłoby, żeby inne języki miały dużo zapożyczeń z polskiego i słowa po polsku byłyby rozpoznawalne w wielu językach na świecie, tak jak jest na przykład teraz z językiem angielskim? Pytanie pozostawiam Wam. Zachęcam jak zawsze do polubienia strony na Facebooku Podcast Innymi Słowy oraz profilu na Instagramie podcast_innymi_słowy. Jestem otwarty na prośby, uwagi i propozycje. Można wysłać do mnie wiadomość poprzez wymienione profile lub na adres e-mail podcast_innymi_słowy@gmail.com. Będę również bardzo wdzięczny za ocenienie tego podcastu w Apple Podcasts. Poprawną odpowiedzią do zagadki o całowaniu jest odpowiedź C. Dawniej przymiotnik cały oznaczał zdrowy. Kiedyś ludzie całowali się nawzajem znacznie częściej i słowo całować oznaczało po prostu pozdrawiać. Do tego przy pozdrawianiu całowało się czoło osoby pozdrawianej. Dziękuję za dziś i do usłyszenia.